Ah, good afternoon, sir. And how are we today?
Better. Better? Better get a bucket. I'm going to throw up.
A gaston, a bucket for monsieur.
Ay, 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 ay.
La, 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 pa, pa, pa. Musisz tak zawsze, wiesz, jak aktorzy robią, nie?
Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad tym, czy przypadkiem nie powinienem
zostać aktorem.
Sobie jakiś tych... Nie tam, to jestem za stary, za gruby na to. Ale żeby robić sobie zawsze przed nagraniami, streamami jakieś takie mocniejsze... trening wymowy oraz... trening gardła, bo ostatnio jak był taki odcinek rozgrywki, gdzie właściwie chłopaki nie mieli żadnej gry i ja gadałem tam prawie non-stop przez 2 godziny, to mnie troszkę gardziołko bolało na koniec, ale nic to. Dzień dobry! BUM! Tak to wiązało z tego. Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek innego. Ja się nazywam Piotr Kłaniak, czyli Kuldan, ze mną jest Grzegorz Wojewoda, czyli Press Perez.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I witamy was w 14 dokładce. I to jest ciekawa rzecz, bowiem... Kiedy wy słuchacie tych słów, to jest wcześniej, niż kiedy usłyszycie słowa kończące najnowszy, dla was jeszcze nieopublikowany odcinek Grubych Rozmów, w którym na końcu to mówimy, że może się okazać, że to nagrywanie Grubych Rozmów raz na miesiąc to może być za mało i w takim wypadku może czasem będzie trzeba pierdzielnąć jakąś dokładkę. Niekoniecznie o tematach gruborozmowych, a raczej o tematach popkulturowych, jak to w dokładce. I w ten oto sposób, skoro my jesteśmy po Grubych Rozmowach, a wy, nasi drodzy słuchacze, jesteście przed Grubymi Rozmowami, ale już słyszycie tą dokładkę, to znaleźliśmy się trochę w takiej dziwnej pętli czasowej. Niczym bohaterowie filmu Nolana. Grzegorz, co ty na to?
Pięknie, pięknie, idealne wprowadzenie i w ogóle również nawiązanie do niedawnych grubych rozmów, w których rozmawialiśmy o filmach Nolana. No i tak się...
W ogóle podwójnie, wiesz, we need to go deeper.
Tak jest. Właściwie
już jesteśmy na trzecim poziomie.
Tak się złożyło, że ja byłem już w kinie na nowym filmie pana Nolana. Film nazywa się Tenet. Główną rolę w nim gra syn Denzela Washingtona, który nazywa się, zawsze muszę sprawdzić, bo nigdy nie pamiętam, John David Washington. I ciekawostka, słuchajcie, jest o 10 centymetrów niższy od swojego ojca, co bardzo widać w filmach, że on jest w ogóle niższy od większości aktorów, ale zamiast podstawiać sobie pudełka, jak robił to Tom Cruise swego czasu, to po prostu widać, że facet idzie z tym, że okej, mam 1,75 m, więc wielu aktorów jest ode mnie wyższych i będzie to widać na planie, ale nic sobie z tego nie robi, więc tak, pan John ma 1,75 m, a jego tatuś Denzel Washington ma 1,85 m, czyli tyle co ja, a ja tak naprawdę mam 1,84 m, ale zawsze
chcesz
sobie...
Chcesz się pochwalić, że jesteś 10 cm wyższy od głównego...
Tak, od Johna Washingtona, tak jest, ale nie 10, tylko 9, bo ten 1 cm zawsze sobie dodaję, więc mówię wszystkim, że mam 1,85 m, a tak naprawdę mam 1,84 m, nikogo to nie obchodzi, na pewno nie na dokładce, w każdym razie tak, byłem na tym filmie, słuchaj, i chciałem o nim porozmawiać, bo ja jestem miło zaskoczony, od razu to powiem, chociaż widzę tu i ówdzie takie krytyczne recenzje, gdzie ludzie mówią, że czyżby Nolan się skończył, czy on coś tam, wiesz, jak przez lata wmawia się nam, widzom, że Nolan jest wybitnym reżyserem jakiegoś wybitnego kina, a to nie jest wybitne kino, to jest dobry reżyser, on robi dobre filmy, niektóre nawet bardzo dobre, ale no nie oszukujmy się, no, to nie jest...
Czy jest to kino rozrywkowe, mimo wszystko.
Otóż to.
Rozrywkowym,
i teraz, ja nie wiem...
Zależnie, czy mówimy o Interstellarze, gdzie jest fizyka i emocje i miłość, czy mówimy o Incepcji, gdzie są pętle czasowe, to mimo wszystko jest to absolutnie kino rozrywkowe, to nie jest, wiesz, niemy film o problemach wypasaczy owiec w Irlandii.
Otóż to, a nawet jak mówimy o Interstellar, co już też mówiłem zresztą na grubych rozmowach, to nie jest Odyseja kosmiczna, ani jakieś super ambitne kino, chociaż bardzo wszyscy tego by chcieli, no bo obecnie science fiction to tylko Gwiezdne Wojny albo kolejne komiksy od Marvela i nagle pojawia się Interstellar i wszyscy mówią: wow, Jezu, jaki to jest genialny facet, się schował w szafie i mówi do swojej córki, wiesz... A potem wychodzi kolejny film i ludzie myślą, że wow, jak Christopher Nolan robi kolejny film, to będzie jeszcze bardziej wypierdolony niż ten poprzedni. No, tak się niestety nie da, zresztą to wszystko zależy od pomysłu, od koncepcji na film. Dunkierka była świetnym filmem wojennym, chociaż ludzie poszli i stwierdzili, kurwa, wiesz, ludzie zawsze jak słyszą film wojenny, to myślą Szeregowiec Ryan co najmniej, nie? A potem się okazuje, że jak jest tej akcji trochę mniej, no to jest zdziwko, ale
wcale
ale,
Dunkierka była dziwnym filmem trochę, takim... Wiesz, no, z takim nolanowskim chciałbym się powiedzieć wręcz.
Tak,
ale
bo to czuć,
dotarło.
Czuć, że to jest zawsze
teraz
Nolan, jak się jego filmy ogląda.
Absolutnie, natomiast teraz do mnie dotarło, że właściwie w... No, dobrze w połowie jego filmów chyba były jakieś wątki zabawy z czasem. No bo okej, okay, no może one były w Memento, to nie była to zabawa z czasem w kwestii fabuły, natomiast była to zabawa czasem w kwestii formalnej, filmowej, tak? Bo ten film był złożony w sprytny sposób. No ale kurczę, tu i w Incepcji, i w Interstellarze, i teraz w Tenet. W Dunkierce chyba też były różne, tylko ja nie pamiętam, czy to było różne przesunięcie w czasie, czy to było tylko tak, że różne plany akcji były.
Tam były różne plany akcji, tam był montaż i generalnie rzecz biorąc... Ale nie, no, Dunkierki nie zaliczajmy do zabaw z czasem. Natomiast tak, masz rację, że Memento faktycznie to nie jest film o zabawach z czasem, ani o podróżach w czasie, natomiast to jest na tyle złożony fabularnie i tak zmontowany film, że można w sumie go do tej grupy zaliczyć. Incepcja, no Interstellar rzeczywiście i teraz Tenet. I każdy z tych filmów jest inny. I to jest bardzo dobre. To dlatego, że okej, widzisz w pracy kamery, tak dobrze powiedziałem, widzisz to w jego ujęciach, w klimacie, który zawsze u Nolana jest, w takiej odpowiedniej palecie barw, czy nawet w muzyce, chociaż tutaj akurat kompozytorem muzyki nie jest już Hans Zimmer, tylko inny pan, nie pamiętam teraz nazwiska, mogę potem poszukać. Zresztą w tym filmie akurat, jeżeli chodzi o muzykę, to bardzo mało ją słyszałem, co jak na Nolana jest dosyć dziwne, no ale
nie
widocznie...
Było żadnego...
Trochę było, ale jakby tak nie rzucał on się w uszy ten soundtrack tak, jak zazwyczaj u Nolana się w uszy rzuca. Natomiast Tenet jest filmem szpiegowskim. To jest film szpiegowski, który gdzieś tam może się kojarzyć z Bondem albo z Mission Impossible i dopiero jakby na drugim planie jest ta koncepcja zabawy z czasem, która jest na tyle nietypowa, i jakby no ten pomysł na tą mechanikę zabawy z czasem jest na tyle, przynajmniej moim zdaniem, może za mało książek o tej tematyce przeczytałem, na tyle ciekawy, że on nie przeszkadza, nie, jednocześnie jakby bierzesz na klatę to, co oni ci mówią, tylko natychmiast po pierwszych 10 minutach filmu musisz zawiesić niewiarę. I jeżeli będziesz analizował zabawy z czasem w tym filmie, to bardzo szybko powiesz, ale to jest głupie. I dlatego musisz natychmiast przestać. Natychmiast musisz po prostu uznać, okej, taką konwencję mamy, to mi serwujecie, ja chcę oglądać ten film dalej, chcę poznać tę intrygę szpiegowską. Bo tak jak powiedziałem, tak naprawdę to jest bardziej film szpiegowski niż science fiction. I w tej konwencji ja ten film kupuję całym sobą. To nie jest arcydzieło, ten film nie robi dla mnie takiego wow, niesamowitego i może dlatego ludzie są troszeczkę zawiedzeni, bo oni myśleli, że znowu dostaną nie wiadomo co, albo że to będzie takie kino z rozmachem, jak był Interstellar czy Dunkierka. Tymczasem to jest jednak film z mniejszym rozmachem i nawet tam później, mimo tego, że dzieją się rzeczy i sprawy, to jakby może troszeczkę czuć, że nie wiem, że zabrakło budżetu, może, że zabrakło pomysłu, a może miało właśnie być tak, jak jest. Ale na pewno ten film sprawił mi frajdę, to był dobrze spędzony czas w kinie i myślę, że jak już wszyscy go obejrzymy, to nie raz, nie dwa porozmawiamy o nim przy piwie, bo ja myślę, że jeszcze nie raz, nie dwa temat tej fabuły będzie powracał. Myślę, że tam jest więcej smaczków, których po jednym seansie nie da się wyciągnąć, niż nam się tak naprawdę wydaje.
A jak tam Robert Pattinson, nowy Batman, się sprawdził?
Ja uwielbiam Pattisona. Ja uwielbiam Pattisona w praktycznie każdej jego roli. Uważam, że jest świetnym aktorem i tutaj również dobrze zagrał. Natomiast on jest okej. Okay. On jest okej. Okay. On ma tak troszeczkę powiedzmy stereotypową w pewnych elementach postać brytyjskiego agenta dobrze ubranego, mądrego, pomysłowego faceta, że w sumie takich postaci już było dużo. I tutaj akurat muszę się zgodzić z zarzutami ludzi, którzy krytykują ten film za to, że postaci w tym filmie są trochę nijakie. I rzeczywiście, jak teraz, jak ty mi zadałeś to pytanie i zastanowiłem się nad tym Pattisonem oraz nad głównym bohaterem, nad Washingtonem, to te postaci być może troszeczkę są zbyt płaskie. W całej tej intrydze czasu, może właśnie taki był zamysł, że powinniśmy bardziej się skoncentrować na tej intrydze i na tych zabawach z czasem niż na bohaterach, ale faktycznie to jest chyba największy minus tego filmu. Te postaci, zwłaszcza pierwszoplanowe, no bo drugoplanowe postaci wypadają nieco lepiej. Ale ogólnie tak, ogólnie okej, okay, fajnie to się ogląda, nie jest to sztuczne. Ja i tak jak powiedziałem, Pattisona bardzo lubię.
Za co uwielbiasz Pattisona? Za jakie role?
Oczywiście za Zmierzch. Obejrzałem tylko jeden film Zmierzch dawno temu i po prostu nie dałem rady przebrnąć przez nic więcej, bo to jest takie gówno. Zresztą chciałem w ogóle powiedzieć, że jeśli tylko... Już powiem ci o Pattisonie. Albo dobra, najpierw o Pattisonie, potem to, co chciałem powiedzieć. Słuchaj, jest taki film z Charlie Hunnamem, czyli z tym aktorem, który grał w Sons of Anarchy, Zaginione Miasto Z. Prawdziwa historia o badaczach, którzy płynęli w Ameryce Południowej wzdłuż Amazonki, o ile dobrze pamiętam, i tworzyli mapy, bo jeszcze w tamtych czasach nie wszystko było odkryte na Ziemi w ogóle. Uwaga, uwaga. I tam właśnie w roli drugoplanowej wystąpił Pattison, który miał świetną rolę, świetnie zagrał, bardzo mi się to podobało. I tak jakby od tego momentu zacząłem baczniej go obserwować. On też fajnie grał w Wodzie dla słoni, chociażby był Rover, taki film trochę post-apo, który generalnie...
Oglądałeś Lighthouse w końcu?
Tak, widziałem Lighthouse. Tylko daj mi powiedzieć o tym Roverze, że on generalnie ostatecznie mnie zawiódł. To jest takie kameralne kino bardzo, ale Pattison tam też fajnie wypadł. No i właśnie jest ten Lighthouse, w którym zarówno Pattison, jak Willem Dafoe grają fantastycznie. W ogóle to jest świetny film i nie dziwię się, że go tak chwalono. Więc dla mnie to jest bardzo dobry, zdolny aktor, który ma ciekawą aparycję, dobrze gra, potrafi się wcielić w różne role i niestety widziałem już trailer The Batman i uważam, że on absolutnie nie nadaje się na Bruce'a Wayne'a. Oczywiście zawsze tak jest, że się mówi, że ten się nie nadaje, tamten się nie nadaje. Dla mnie Christian Bale też się nie nadawał na Bruce'a Wayne'a. I nawet dzisiaj uważam, że Christian Bale z aparycji, z wyglądu, z tego jak on zagrał, to nie jest mój Bruce Wayne, chociaż oczywiście bardzo lubię całą trylogię Nolana o Batmanie i podejrzewam, że ten Pattison nas zaskoczył w tym nowym Batmanie, który teraz powstaje, ale mimo wszystko po tym, co zobaczyłem, to ten taki emo z przydługą grzywką, z podkolorowanymi oczami, facet, którego ja widzę na tym zwiastunie, to nie jest Bruce Wayne, a to już na pewno nie jest Batman, chociaż oczywiście jak on dostanie kostium...
To trochę nie jest tak, że to właśnie będzie zupełnie inny Batman niż tam...
No gdzie? Przecież mrok, już w tym zwiastunie jest mrok.
Ale zobacz, masz tak naprawdę w nolanowskiej trylogii Batmanów, to Batman był tym gościem, co to działo, wiesz, poza prawem i tak dalej, a tutaj masz normalnie wchodzić w miejsce zbrodni gliniarza, prawiesz mu czapeczki, on dzień dobry, panie Batmanie, zapraszamy.
No wiesz, ale Batman też, tak w komiksach bardzo często też... ma, że właśnie, wszyscy go widzisz, znają i wszyscy mu pomagają.
Ja ostatnio o tym myślałem trochę, że właściwie dużo bardziej pasuje mi to, co się dzieje z światem filmowym DC, niż to, co się stało z światem filmowym marvelowskim, bo jak spojrzysz na komiksy, to komiksów przedstawiających Batmana jest pierdyliard. Jest pierdyliard wersji Batmana. Masz Batmana mrocznego, masz Batmana rodzinnego, masz Batmana psychopatę, masz Batmana, który jest właściwie na równi z Jokerem w niektórych zachowaniach. Masz te wszystkie odjazdy typu tam Metal Batman, czy Batmana w tej takiej wiktoriańskiej Anglii. Mhm. I to nie jest tak, że w jakikolwiek sposób tobie to przeszkadza. To nie jest tak, że, nie wiem, dostaniesz run Batmana, który jest zrobiony dla dzieci, bo Batman przecież też się pojawia w Młodych Mutantach, ale w tych Młodych Mutantach serialu dla dzieci, a nie w Młodych Mutantach dla starszych widzów, czy tam czytelników. I w żaden sposób tobie ten Batman nie psuje wizji Batmana w dowolnym innym ranie komiksowym, który lubisz, czy w dowolnym innym przedstawieniu. I teraz, jeżeli w filmach będzie dokładnie to samo, to znaczy mamy sobie Batmana Nolanowskiego, mamy Batmana, którego grał wiesz, jeszcze tam z Pingwinem i z...
No, Michael Keaton oczywiście, od Bartona. Michael Keaton,
tak. Mieliśmy Batmana Clooneya.
Nie wiem, czy wiesz, właściwie... nie wiem, czy wiesz, że w ogóle według tej całej chronologii właśnie Batman, potem Batman Returns, potem Batman Forever i w końcu Batman i Robin, to jest cały czas ten sam Batman.
No i właśnie...
To ciężko się na to patrzy, nie? Dzisiaj, jak w trzecim jest Val Kilmer, w czwartym jest Clooney i w ogóle tam już ten Arnold Schwarzenegger, który się świeci.
Trochę tak jak pytanie brzmi, czy Bond to jest ta sama postać, nie? Czy przez
wiem,
te wszystkie
wiem,
filmy,
o co ci chodzi. I teraz masz rację, że to nie przeszkadza, to absolutnie nie przeszkadza.
To w wersji komiksowej dokładnie tak jest. Jest wielu różnych Batmanów i to jest, wiesz, tam, nie wiem, Ziemia... jakaś literka, nie wiem, od nazwiska reżysera, dajmy na to.
Ziemia 88, Batmana... twoja ulubiona, wiem.
Dokładnie. I to mamy Batmana w wykonaniu Pattisona, który jest taki wiesz, nie wiesz, on na pewno New Metalu słucha.
Tak wygląda,
on przecież,
nie?
Ta scena, jak tam robi kombosa na jednym z tych bandytów, gdzie po prostu go tam prawie, że masakruje w absolutny sposób.
Ale ładnego tego kombosa zrobił, muszę przyznać.
No, prawie jakbyś oglądał scenę z dowolnej gry Rock Steady, w Arkham, nie wiem, Knight.
Tak jest.
Tam mniej więcej takie kombosy się robią. Więc wiesz, no w ogóle dla mnie bardzo ciekawe jest to, że o Jezus, Alfreda będzie grał Andy Serkis.
Tak, to jest też dla mnie ciekawe. Ja jestem,
to
jestem
będzie
ciekawy,
w ogóle
jak oni to zrobią.
Bardzo ciekawa rola.
Mi się podoba też, że detektywa Gordona gra czarnoskóry aktor, którego zresztą ja bardzo lubię. Catwoman gra, nie pamiętam nigdy nazwiska, Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, wyobraź sobie, dawał głos liderowi wilków w The Last of Us 2. To w ogóle ja zobaczyłem dopiero na napisach końcowych i byłem w szoku, bo ten lider wilków pojawia się w dwóch scenach i ja tak nie do końca go rozpoznałem w ogóle w tej roli i potem patrzę, mówię, wow, Jeffrey Wright w ogóle grał w The Last of Us 2. Miłe zaskoczenie. No i Zoe Kravitz, czyli córka Lennego Kravitza, którą na pewno znacie chociażby z Mad Max Fury Road, będzie grała Catwoman i oczywiście wiem, że będą już były na ten temat dyskusje, natomiast przede wszystkim w ogóle Jeffrey Wright mi się bardzo podoba w tej roli, w tym zwiastunie, mimo tego, że Pattinson jako Batman mi się nie podoba, ale coś przeczytałem wczoraj ciekawego i to mi się bardzo podoba, co robi z DC i to nawiązuje teraz do tego, o czym ty mówisz, mój drogi, bo ten Batman z Pattisonem to nie jest pierwszy Batman oryginalny, on się dzieje na innej ziemi. Więc
no bardzo dobrze
i mogą być, nawet Gordon może być kobietą, wszystko jest super, natomiast teraz okazuje się...
A Snyder Cut też się dzieje na innej
nie, linii? Okazuje się, że Snyder Cut i całe Justice League dzieje się właśnie w tej oryginalnej, na tej oryginalnej ziemi i teraz jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą, że w tym filmie o... Jak on się nazywa? Flash. W tym filmie o Flashu nie dość, że będzie nawiązanie do Arrowverse, czyli do serialu, czego Marvel zauważnie robi. Oni nie łączą swojego uniwersum filmowego i telewizyjnego, to jeszcze w tym filmie o Flashu nie dość, że będzie Arrowverse, to jeszcze będzie Batman od Afflecka, który powróci w tej roli po raz kolejny i będzie stary Batman, którego zagra Michael Keaton. Więc ja już jestem totalnie kupiony, już to chcę zobaczyć. I ciekawe jest, że oni właśnie idą w te różne alternatywne ziemie, o których ty wspomniałeś w ramach różnych alternatywnych komiksów i
Batmanów.
No właśnie,
bo komiksy przecież robiły takie cuda. Świetnie to pokazywał, moim zdaniem, pająk, ten animowany.
Spider-Verse.
Spider-Man Uniwersum się chyba...
Jakoś tak. Jakoś tak.
No to on był właśnie idealnym przykładem tego, że tak naprawdę, że przedstawianie postaci, które wywodzą się z komiksów w świecie filmowym, umożliwiają tobie naprawdę gigantyczną zabawę konwencją. I teraz, słuchaj, no przecież nawet mamy Jokera, który jest tego, mówię o Jokerze, żyjemy w społeczeństwie, którego mamy też tak naprawdę w świecie DC. I wiesz, i równie dobrze tam się może nagle pojawić Batman, któremu Joker zalazł skórę.
Jak postanowią to wszystko połączyć oczywiście. Tak, tak, no i w ogóle w komiksach jest też taki komiks, który nazywa się The White Knight, Biały Rycerz, i nie, to nie chodzi o to, że rasistowska organizacja werbuje Batmana, tylko że Joker jest tam dobry w tym komiksie, to znaczy on był zły, ale tam się poprzestawiało. Zresztą mówiłem o tym komiksie na jednej z dokładek wcześniej, możecie się cofnąć, posłuchać. Wszystkie tematy, które zawsze omawiamy, znajdują się na okładkach.
Ja uważam, że zdecydowanie, absolutnie zdecydowanie koniecznie powinien zostać kiedyś nakręcony w ramach filmów DC Czerwony Syn.
Przecież, oj tak, ale jest to, chyba to już animka.
Tak, super.
Nie zrobili kreskówki?
Animka. Tych animek, wiesz co, tych kreskówek jest dużo, jeszcze mówiąc, żaden nie oglądałem, ale wiem, że podobno niektóre są bardzo dobre.
Ja słyszałem,
dobre.
Że są i wiem, że zrobili chociażby Śmierć w Rodzinie i parę innych animowanych, przecież Dark Knight Returns, czyli ten Millera komiks, jeden z najbardziej znanych komiksów w świecie Batmana, kiedy Batman już jest podstarzałym takim gościem i tam, no kurczę, świetna historia, też miał wersję animowaną. Także ja bym chciał, żeby oni kiedyś wydali platformę DC u nas w Polsce, na której można by było sobie kupić abonament.
Tak, bo jest w ogóle platforma DC, natomiast
jest.
Ona
w Polsce jest niedostępna.
A ponieważ ja się nie bawię w żadne VPN-y, ani tym bardziej w żadne torrenty,
tak.
To nie oglądam większości
no
tych animów,
ja
nie wiem, jak
ja
one
też właśnie mówię o tym, że nie widziałem tych wszystkich filmów, a jak na Chili było dużo swego czasu animek od DC. Natomiast ich jest tak dużo, że po prostu, wiesz, już warto by było sobie zacząć je spisywać i czekać, aż to DC do nas wejdzie, żebyśmy te wszystkie mogli bajeczki obejrzeć. Ale poczekaj, bo żeśmy się rozpędzili i żeśmy przeszli od Tenetu do Batmanów, zresztą fajnie.
No, po Pattisonie przeszliśmy.
Tak, po Pattisonie przeszliśmy. Mam nadzieję, że wytrzymał naszą wagę. I teraz ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz, w ogóle też a propos właśnie filmów komiksowych, że dzisiaj w kinie, w ogóle kino to już jest prawie martwe i zobaczymy za parę lat, co się z tym kinem stanie teraz po tym
właśnie,
po tej
epidemii. Dużo ludzi było?
Nie, było mało ludzi, było bardzo mało ludzi, więc byłem zaskoczony. Natomiast tak wszyscy byli usadowieni, że słuchaj, że wszyscy siedzieli na środku, oczywiście mieli, że tak powiem, jak to się mówi, odstępy między sobą, ale co z tego, że masz odstępy o dwa krzesełka na przykład od gości, którzy siedzą na twoje lewo, jak przed tobą po skosie siedzi trójka chłopów, którzy tak naprawdę siedzą zaraz przed tobą. Ja ostatecznie z tego środka, w którym siedziałem, poszedłem całkiem na skraj i usiadłem całkiem z boku. No, w każdym razie, ja tylko chciałem powiedzieć, że chciałem tylko powiedzieć, że ten właśnie Tenet, jak dla mnie, jak na film kinowy, na takie kino rozrywkowe, jest dobrą, fajną rozrywką, bo w czasach, kiedy dostajemy cały czas kolejne filmy od Marvela, kiedy dostajemy kolejne Fast and Furious i czasami jakieś Gwiezdne Wojny, albo na przykład kolejne adaptacje tych wszystkich cholernych, jak to się nazywa, noweli dla nastolatków...
Young Adults, tak zwane.
Tak jest, to takie kino jest naprawdę rzadkością i dlatego to się świetnie ogląda i ja bym chciał więcej takich filmów, nawet jeżeli, bo to jest takie 7/10, wiesz, to jest takie no, to jest takie no, jak to się mówi, to nie jest wybitne kino, ale mimo wszystko bardzo mi się dobrze to oglądało i mam nadzieję, że takich filmów powstanie więcej, mam nadzieję, że teraz po prostu tego Nolana nie zgnoją, że o mój Boże, to miało być wybitne, a było tylko dobre. Wiesz, bo jak patrzysz na to, co się dzieje na przykład w Netflixie, który już sadzi kino klasy B z ery VHS-ów hurtowo, czy nawet klasy C teraz i tam występują te wszystkie gwiazdy kina i czasami zapowiada się, że będzie naprawdę dobry film, a z drugiej strony potem oglądasz to i sobie myślisz, Boże, no naprawdę, no zmarnowałem kolejne 2 godziny wierząc w to, że Netflix dostarczy mi jakieś dobre kino, a niestety Netflix filmy fabularne jest taki sobie. No, w każdym razie już rozwlekam ten temat niepotrzebnie długo. Generalnie rzecz biorąc, chodzi mi o to, że więcej takich filmów w kinie chętnie zobaczę. Jest okej, okay, dobra zabawa. I przy okazji chciałem podziękować Tartakowi z Forum Ogatki, który sprezentował mi bilet do kina. Także dzięki śliczne, pewnie nie poszedłbym tak szybko, gdyby nie ten miły prezent. Pozdrawiamy.
No, wiadomo, Czesko jest za darmo film, to naprawdę, tak. Dlatego ci się podobał.
Tak, za darmo to i ocet słodki, jak to się mówi.
Odnośnie filmu Netflixa, to ja mam taki temacik, co prawda to nie jest film Netflixa, tylko to jest film, który ja widziałem na Netflixie, więc jest to zupełnie co innego, ale jeśli, wydaje mi się, że rozmawialiśmy o tym, więc wydaje mi się, że ty też go oglądałeś, a absolutnie chcę go polecić rękami i nogami, czyli film Upgrade, który w Polsce chyba w ogóle nie był w kinach, tak mi się wydaje, natomiast tak w ogóle to
był w kinach, był, w Polsce też był w kinach i ja go nie oglądałem. I to nie jest film Netflixa, ale chyba wydaje mi się, że Netflix będzie teraz robił serial, który jest sequelem tego filmu.
Natomiast jest to zdecydowanie absolutnie najlepsze, ale to najlepsze jak to powiedzieć, najlepsza ekranizacja Deus Exa, jaka kiedykolwiek powstała.
No, to ładna rekomendacja.
Bo, znaczy, ja nie wiem, mi się ten film doskonale oglądało. Ja wiem, że to jest film science fiction, nie jest jakoś bardzo genialnie ambitne dzieło, ale tamte sceny akcji są bardzo sensownie. Jest kilka momentów, kiedy otwierasz twarz z lekkim grymasem, takiego, o, to musiało boleć. Jest parę bardzo fajnych scen nakręconych, gdzie w ogóle, moim zdaniem, doskonale zagrał to główny bohater, kiedy jego ciało grało jedną rzecz, a jego twarz grało co innego, co tak jak się na tym chwilę zastanowisz, chyba nie jest wcale takie super łatwe, więc jeżeli ktoś nie ma w ogóle zielonego pojęcia, o co chodzi, film jest dzieje się w jakiejś odległej albo nieodległej przyszłości, tak ciężko określić, ale zdecydowanie jest to przyszłość. Nasz główny bohater jest takim facetem, który żyje w staromodnym stylu, bo on jest mechanikiem, który lubi naprawiać samochody i nie bawi się w żadne tam super Google Home'y, które robią za ciebie wszystko, tylko lubi sobie ubrudzić ręce. No i ze względu na nieszczęśliwe zrządzenie losu staje się osobą sparaliżowaną. No i zostaje przedstawiona mu propozycja, dzięki któremu ma poddać się nowatorskiemu zabiegowi i on może mu pozwolić wrócić do kondycji. Tak mówiąc, żeby nie zdradzać tam innych fabularnych zawiłości, które się pojawiają. No i mi się oglądało to absolutnie doskonale. Zakończenie też było bardzo ciekawe. Oczywiście trochę się boję, że serial znowu to trochę pociągnie w niezbyt dobrą stronę, bo to strasznie
rozwlecze.
No. A tobie jak się Upgrade podobał?
Powiedziałem ci już, że ja nie widziałem tego filmu.
Ach, nie widziałeś go? Nie, Jezu, czemu ja sobie wkręciłem,
ja nie wiem, czemu ty myślisz, że ja go widziałem, bo ty mi powiedziałeś o tym filmie i powiedziałeś, że on wylądował na Netflixie, rozmawialiśmy też o tym, że będzie serial i powiedziałeś, że bardzo ci się podobał. Ja powiedziałem, że chętnie go obejrzę, bo wtedy też mi powiedziałeś o tym, że to jest taki filmowy Deus Ex troszeczkę i niestety nie miałem jeszcze okazji się za niego zabrać, ale zarówno ja, jak i słuchacze po dzisiejszej twojej zachęcie na pewno wreszcie po niego sięgniemy.
Tak, tak, więc koniecznie, absolutnie, zdecydowanie oglądajcie Upgrade, który jest na Netflixie, bo warto. Po prostu, koniec, kropka.
Fajno, fajno.
A co jeszcze warto obejrzeć?
Moim zdaniem warto obejrzeć serial, który niedawno wyemitowało HBO, który nazywa się Perry Mason. To jest serial detektywistyczny, trochę taki w klimatach noir, dzieje się na początku lat 30. w Stanach Zjednoczonych, więc jakby tematyka jest dobrze już nam znana, jeżeli oglądaliśmy odpowiednio dużo filmów, seriali czy czytaliśmy książki. Natomiast słuchajta, to jest w ogóle postać, która powstała dawno, dawno, dawno temu. Stworzył ją pisarz, który nazywał się Earl Stanley Gardner. Był prawnikiem i pisarzem i napisał ponad 80 powieści detektywistycznych z Perrym Masonem, który też jest prawnikiem. Zaczyna jako prywatny detektyw, ale wraz z rozwojem wypadków staje się sam prawnikiem i to jest dobry serial. I teraz w ogóle ciekawostka, takie długie wprowadzenie, dlatego że mi się wydawało, że to jest coś takiego nowego, nieznanego, no w Polsce na pewno. Jak usłyszałem Perry Mason, no to mówię, o, jakaś nowa seria tutaj się rodzi. A okazuje się, że tak. 82 powieści i opowiadania powstające w ogóle od roku 1933 aż do 73, czyli już nawet ta książka wyszła po śmierci autora, ale to jeszcze jest nic, bo potem zrobili pierdyliard filmów telewizyjnych. Już w 1934 w ogóle był pierwszy film. W 1935, 1936 i tam grał Warren William tego pana. Potem Donald Woods zagrał raz tę postać, a następnie, uwaga, uwaga, Raymond Burr grał tę postać od 1957 roku do 1993 roku. Był serial, który leciał w amerykańskiej telewizji przez 9 lat, a potem jeszcze jakieś kilkanaście filmów, w których głównym bohaterem był Perry Mason i cały czas grał go ten sam pan Raymond Burr. Więc dla mnie to jest mega zaskoczenie. To jest ciekawe, jak dużo rzeczy jest w popkulturze i jak dużo tych rzeczy nas w ogóle omija, prawda? To jest to, o czym zawsze mówimy, że nadprodukcja popkultury jest niesamowita, a okazuje się, że ona trwa już od lat 30. ubiegłego wieku, co jest, no, nie da się ukryć, zaskakujące.
Porażające, jak się nad tym zastanowisz.
No zaskakujące jest to niesamowicie. No ale ja nie oczekuję, że będziemy teraz wszyscy nadrabiali tamte filmy i książki, bo to chyba się nie da. Wydaje mi się, że tego jest tak dużo, że musielibyśmy spędzić najbliższy rok tylko na tym. I nie wiem zresztą, czy w ogóle gdzieś można dostać te wszystkie stare, zaległe rzeczy. No ale...
Pewnie w internecie.
Tak, w nowej wersji w Perry'ego Masona wciela się Matthew Rhys. I to jest ciekawostka, bo... W Perry'ego Masona na początku miał się wcielić w tej wersji od HBO, uwaga, uwaga, Robert Downey Jr. Wow. Niestety ramy czasowe i inne kontrakty nie pozwoliły na to, żeby on się w tę rolę wcielił, a wielka szkoda, bo na pewno świetnie by go zagrał, ale Downey Jr. jest producentem tego serialu. Więc jakby tak na tyle go to zainteresowało, że producentem postanowił dalej pozostać, rolę przekazano komuś innemu i ten pan Matthew Rhys jest takim aktorem, który chyba nie jest zbyt znany, ja go nie kojarzę, ale gra bardzo dobrze. To jest fajna postać, serial jest dosyć mroczny, ma ciekawą intrygę, świetne dialogi, różne postacie poboczne, w które wciela się paru aktorów mniej lub bardziej znanych, bo między innymi jest John Lithgow, taki starszy już aktor, którego na pewno poznacie, jak zobaczycie go w serialu. Jest też Shea Whigham, taki też aktor, który jest raczej drugo- i trzecioplanowy, ale zawsze świetnie gra, ja go bardzo lubię, więc gdziekolwiek go zobaczę, to dla mnie to jest zawsze plus do oceny. I ogólnie rzecz biorąc, nie mogę za bardzo się wdawać w szczegóły, bo sama intryga i rozwój wypadków są tak ciekawe, że warto to obejrzeć po prostu samemu, doświadczyć tej historii. A ponieważ to jest zamknięta historia, no podejrzewam, że to jest jedna z wielu, wielu książek po prostu zekranizowana w ramach pierwszego sezonu, to jest tylko 8 odcinków, każdy trwa około godziny. Także to nie jest jakiś wielki, długi serial i jeżeli będziecie mieli okazję, to zobaczcie sobie Perry'ego Masona, tym bardziej, że całość jest już na HBO. HBO ma ten sposób wypuszczania seriali, że oni dają po jednym odcinku co tydzień, nie?
I mnie... to chyba zależy też od serialu.
Oj nie. Wszystko, co teraz...
To zawsze tak
Perry
jest.
Mason, ten, Doom Patrol.
Też tak wchodzili?
Doom Patrol, teraz jest Lovecraft County. Co ty mówiłeś, że co jeszcze?
Devs?
Nie oglądałem Devs. Natomiast każdy serial, który śledzę na HBO, chociażby też Raidonowano ostatnio, nowy sezon na HBO oglądałem, wszystkie one wychodzą raz w tygodniu i Tomek Pieniak z Kolaudacji bardzo często ze mną na ten temat rozmawiał, mówi, że to jest świetne, bo to jest taki sposób, w jaki powinno się oglądać telewizję. Natomiast, kurwa, to nie jest już telewizja, to jest video on demand, czyli po polsku wideo na żądanie. I jak płacę abonament, to chciałbym mieć dostęp od razu. Jasne, że binge-watching może być niezdrowy, bo nie wiem, zaśpimy do pracy albo spędzimy cały weekend przed telewizorem, ale jesteśmy dorośli, no ja bym bardzo chciał. I taki Perry Mason, który jest dosyć skomplikowaną opowieścią, jak on wychodzi mi raz na tydzień, to... Owszem, no nie jestem jakiś tam powolny w myśleniu, ani nie mam jeszcze takich dziur w pamięci, że po tygodniu zapomnę i wiesz, i już nie wiem, co się działo, ale jednak fajnie by było obejrzeć go w takich, wiesz, większych partiach.
Ja z tym nie mam problemu, bo seriali i filmów i całych treści jest tak dużo, że ja zanim obejrzę coś, co zacznę wychodzić, to spokojnie zdążę wyjść cały.
Pewnie, ale masz tak, że
dla mnie to jest najlepsza metoda na oglądanie takich seriali.
Okej, ale masz tak, że czytasz różne książki naraz, czy jedną?
Jedną.
No właśnie, a komiksy?
Wiesz co, z komiksami to ja mam w ogóle skomplikowaną relację, bo komiksy ja czytam w jednym momencie roku zazwyczaj i wtedy ich czytam po prostu.
No tak, jak jesteś na Europie. Nie, bo chodzi mi o to, że tak. Widzisz właśnie, że ja na przykład wolę, zwłaszcza jak jest taki krótki serial, bo kiedyś to seriale jak na przykład CSI czy Supernatural to miały po 20 parę odcinków na sezon i tego po prostu było od groma, ale jak serial ma 6 albo 8 odcinków, to naprawdę lepiej poznać całą historię, skoncentrować się na nim, a potem zająć się innym serialem. Znaczy, moim zdaniem oczywiście.
Ja właśnie o tym mówię, że czekasz, aż pojawią się wszystkie 8 odcinków Perry'ego Masona i wchodzisz w niego na raz.
A, bo ja zrozumiałem, że ty nie masz problemu z tym, że obejrzysz sobie w poniedziałek ten serial jeden odcinek, we wtorek ten serial inny odcinek, że wiesz, myślałem, że o to ci chodzi, a ty mówisz o tym, że poczekać na wszystko. A to tak, to jest druga sprawa oczywiście, że tak. Tych seriali jest tak dużo, że zanim nadrobi się wszystko, ja do tej pory nie widziałem nowego sezonu Peaky Blinders. Dałem radę dopiero co niedawno nadrobić ostatni sezon Harry'ego Bosza, o którym zresztą dzisiaj też trochę porozmawiamy. To tak, masz rację, no pewnie, można poczekać.
No bo właśnie to jest to, że serial jest tyle, że ja nie muszę, wiesz, o, jest nowy odcinek, pilot, muszę go teraz obejrzeć. Nie, tam walić to, obejrzę sobie za 2 miesiące całość, jak będzie.
No jasne, masz rację. Więc
tutaj jest, moim zdaniem, to proponuję wszystkim. A propos seriali i od oglądania czegoś po czasie i rzeczy dostępnych w internecie, to tutaj to będzie coś, co ciebie tak jak Upgrade gorąco polecam i mam nadzieję, że obejrzysz Upgrade, to teraz coś, co jestem absolutnie przekonany, że na pewno nie obejrzysz.
Dawaj.
Nawet być może powiesz, Jezus Maria, powiesz, Nani?
Nie, to chyba nie obejrzę.
Jare. Bowiem postanowiłem zabrać się za legendarne, wręcz kultowe i pod wieloma względami pełne mowy internetów i memów, które ten serial, czy też raczej anime narodziło, czyli JoJo Bizarre Adventure, który jest, tak jak powiedziałem wcześniej, kultowym anime. Na Netflixie jest aktualnie dostępna, nawet to ciężko powiedzieć, co jest dostępne. Dla uproszczenia nazwijmy to, że dostępne są 3 różne części historii. Bowiem, ponieważ jest to na podstawie mangi, która wychodziła bardzo długo, to ten serial dzieli się na takie jakby chaptery, które tam mają. Na przykład pierwszy ma 10 odcinków, drugi ma kolejne 10 odcinków i mimo, że opowiadają o różnych bohaterach, to na Netflixie wyświetlają się po prostu jako pierwszy sezon. A tak naprawdę są to 2 trochę oddzielne historie, bowiem w JoJo Bizarre Adventure śledzimy historię rodu Joestarów, stąd jedno Joe w nazwie. I w zależności od tego, o której serii mówimy, to głównym bohaterem może być na przykład Joseph, albo Jonathan, albo Jotaro. Czyli jeżeli mamy Jonathana Joestara, to wiadomo, że jest to JoJo. Stąd w nazwie właśnie JoJo Bizarre Adventure. No i jak sama nazwa wskazuje, przygody naszych członków rodu Joestarów są absurdalne w wielu aspektach. I tak, pierwsze 10 odcinków tego anime jest absolutnie tragiczne. Przebrnięcie przez nie, nie wiem właściwie czemu się udało, chyba tylko wręcz dlatego, że zacząłem to oglądać na urlopie i w sumie uznałem, że a co mi tam, niech sobie oglądam. I tak, i pierwszy cykl, oglądasz to i zastanawiasz się, czy ja robię sobie krzywdę, czy może jestem masochistą, o którym o tym wiedziałem, czemu ja to oglądam. Na szczęście po tych 10 odcinkach nagle serial wrzuca 7 bieg i zalewa cię tak radosną falą absurdu i takiej szalonej zabawy, która tam jest, bowiem wszystko opiera się o oczywiście pojedynkach potężnych
magów,
bohaterów. Nie magów, to są wojownicy, to jest chyba odpowiednie określenie. Tak, żeby tutaj ciebie zachęcić, mimo że wiemy, że na pewno nie sięgniesz, wyobraź sobie, że w jednej z serii naziści, prowadząc eksperymenty, odnaleźli tajemniczy pilar, w który były zatopione tak jakby 3 postacie, 3 ciała, nie wiadomo co, no i w momencie, w którym oni zaczęli z tym eksperymentować, to nagle te ciała oczywiście zabiły wszystkich nazistów, napiły się ich krwi, przejęły ich moce i poszli w świat, żeby doprowadzić do przejęcia przejęcia władzy nad światem i osiągnąć władzę absolutną.
Wcale się nie dziwię,
no
wcale się nie dziwię.
Jeden z naszych bohaterów, którego właśnie losy rodzinne są wplecione w walkę z tymi to postaciami z filara, postanawia pokonać ich, żeby nie doprowadzili do przejęcia władzy nad światem. I tutaj widzisz na przykład w jednym z pojedynków, ponieważ jest to potężna, prastara cywilizacja, to oni po prostu wkładają tobie rękę do ciała i tam w jednej ze scen główny bohater mówi, że jest w stanie w swoim potężnym przeciwniku wzbudzić, który jest pełen siebie i taki, że nikt nie jest w stanie go pokonać i on jest absolutnie niezniszczalny i niepokonany, no ale nasz bohater, używając wyrafinowanej mowy, dyplomacji i różnych przebiegłych taktyk negocjacyjnych, wzbudził w nim niepewność, mówiąc, że o widzisz, ja tu ci zadałem ranę, mimo że tam nie miałem czasu się przygotować, a gdybyś dał mi miesiąc na trening, to absolutnie nie miałbyś żadnych szans i bez problemu bym cię pokonał. Nasz bohater mówi to, licząc na to, że uda mu się spierdolić, nigdy więcej nie zobaczy tego, że przeciwnika, na co przeciwnik po prostu wkłada mu rękę w brzuch i zapina aortę na jego, znaczy na jego aorcie zapina obrączkę, która po 30 dniach rozpuści się, zabijając go trucizną, tak żeby nasz bohater nie mógł uciec od pojedynku.
O,
faktycznie po 30
ale dniach. Ale i tak lepiej niż jakby mu rękę w gacie wsadził. Więc...
No, tak, tak. Takie rzeczy też są, absolutnie takich rzeczy też jest tam całkiem sporo. Ten serial w ogóle, bo ten najnowszy, znaczy najnowszy Netflixowy, bo to w ogóle to jest jeszcze jeden sezon, opiera się o tym, że bohaterowie mają takie jakby przypięte do siebie potężne widma. I pojedynki są wtedy już nie bezpośrednio między bohaterami, a między tymi widmami, ale ponieważ w nazwie mamy Bizarre Adventures, to czasami widma mogą być specyficzne, jak na przykład może być widmo, które jest, dajmy na to, konsolą do gier, albo ktoś jest mistrzem oszukiwania w karty i w zakładach. I masz cały 40-minutowy pojedynek o tym, jak to jeden z naszych bohaterów próbuje drugiego oszukać w trakcie, wiesz, zakładów. Ja się zakładam o swoją duszę! I nagle się okazuje, że faktycznie on może jemu przejąć duszę. No jest to w ogóle też motywy takie jak na przykład to, że jeden z nazistów jest właściwie robotem nazistą i cały czas opowiada o tym, jak to potęga nazizmu i Hitlera dzięki temu on osiągnął bycie nad człowiekiem i jest najlepszą osobą, jest to pozytywny bohater w tym serialu, wyobraź sobie, więc dzieje się tam bardzo ciekawie, a same w sobie pojedynki tych widm później to już jest czwarty stopień absurdu i jak pokonasz ten sam początek, który jest absolutnie tragiczny, jest prawie że nieoglądalny, to ten serial łapie cię takim swoim... To jest trochę tak, jak wiesz, jakbyś nagle okazało się, że przychodzisz na imprezę, gdzie wszyscy są przebrani za klaunów i na początku czujesz się nieswoje, mówisz, że Jezus Maria, same klauny, a potem po 2 godzinach odpowiedniej ilości drinków zaczynasz zwijać zwierzęta z balonów, czy zamieniasz sobie buty rozmiar 20 razy większy, ewentualnie twój nos staje się okrągły i czerwony.
Albo wciągasz dzieci do studzienki kanalizacyjnej podczas ulewy.
To wink, wink. Tak. I dokładnie tak działa ten serial, więc jak ktoś nie ma uczulenia na anime, to powiedziałbym, że warto się przemęczyć przez ten pierwsze 10 odcinków, które mocno męczą. I plus absolutnym pozytywem jest to, że jest masa memów albo gifów, których pewnie używacie w internecie, a nawet nie wiecie, że one pochodzą właśnie z JoJo Bizarre Adventure. Tak.
Uf. Bardzo, bardzo skomplikowana historia. No ja oczywiście nie obejrzę, ale wiem, że to jest popularne i cieszę się, że tobie się to podoba. Natomiast wiesz, co obejrzeliśmy obaj i przez co nie musieliśmy się przemęczyć, a co już troszeczkę zatizowałem cię podczas nagrania?
Boscha.
Boscha, tak jest.
Nie mamy na myśli Hieronima Boscha.
Tylko mamy na myśli...
Detektywa Boscha.
Ale detektywa Hieronima Boscha mamy na myśli.
No tak, to też jest. Tak to zresztą jest. Pierwszy sezon tutaj...
Ładnie nam wyjaśnia.
Bawił się tym nazwiskiem, tym nawiązaniem.
Tak, detektyw Hieronymus Harry Bosch jest policjantem, którego stworzył pisarz Michael Connelly, który napisał już o nim 22 powieści, więc może nie tak wiele tych powieści jest jak o Perry Masonie, ale powstaje ich coraz więcej. To są też kryminały, natomiast już nie mamy tego klimatu detektywistycznego noir i lat 30., tylko to się dzieje współcześnie. Mamy taką współczesną historię o panu detektywie, który rozwiązuje różne sprawy i jednocześnie też rozwiązuje swoje problemy w życiu codziennym, w życiu rodzinnym. I ja żadnej z tych książek nie czytałem, ty chyba też nie, prawda? Natomiast obejrzeliśmy wszystkie sezony serialu, który od kilku lat jest na Amazonie. Amazon na szczęście wypuszcza cały sezon od razu. I w Harry'ego Boscha wciela się Titus Welliver, którego ja bardzo lubię, tego aktora. Na pewno kojarzycie go z różnych drugo- i trzecioplanowych ról w serialach, bo on od wielu, 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 wielu lat występuje w serialach. W Lost grał i w Deadwood i nie tylko, ale też jest świetny Jamie Hector, który gra jego partnera, detektywa Jerry'ego Edgara, a Jamie'ego Hectora kojarzycie albo z The Wire, serialu HBO, albo jako jednego z bohaterów gry Halo Reach, bo Jamie Hector wcielał się tam w tego gościa, który miał na masce czaszkę namalowaną. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale fani na pewno będą kojarzyć.
Ale trzeba tutaj absolutnie powiedzieć o również postaci granej przez Lance Reddicka, którego ja absolutnie uwielbiam.
Oj tak, Lance Reddick.
Który grał również w grach, dlatego że on wystąpił chociażby w Quantum Breaku, czy wystąpił w Horizon Zero Dawn.
Tak jest.
Jako ten taki Silence, tak się...
Albo Silas, tak, jakoś tak. On w ogóle też wystąpił w The Wire, ja go stamtąd znam. To była pierwsza taka jego duża rola, w którym on grał. I
ja uważam,
gdzie
że
jeszcze
postać
grał? Gdzie jeszcze grał? Gdzie jeszcze grał?
No w Johnny Wick.
Oczywiście, że tak. Recepcjonistę.
Również. On w ogóle jest tak... jest tak wyjątkowo specyficznym aktorem, bo właściwie we wszystkich tych rolach, znaczy nie wiem jak w The Wire, ale i tutaj, i kurczę w Johnny Wicku, i w grach, w których występował, on gra taką postać takiego twardego typa, tak by można
The
powiedzieć.
The Wire jest podobnie. Jakiegoś zawsze, jak nie gra komisarza, to jakiegoś tam szefa albo coś, no. On jest dosyć specyficzny.
I mi się strasznie, serial mi się strasznie podoba właśnie z tego względu, że to nie jest tylko i wyłącznie serial o jakimś detektywie, tylko tam zawsze jest na przestrzeni sezonu kilka wątków, które czasem się okazuje, że one niektóre są splecione, niektóre nie są splecione, bo przecież przez właściwie wszystkie sezony cały czas mamy wątek mniej lub bardziej pojawiający się właśnie przyjaciela, właśnie partnera bardziej, właśnie Jamie'ego Hectora, znaczy aktora Jamie'ego
Hectora. J. Edgar, on się nazywa J. Edgara, no.
Tak, który tam właśnie właściwie jest postacią momentami równie istotną jak Bosch. Oczywiście wiem, że Bosch jest tym najlepszym detektywem, który rozgryzie każdą sprawę i nikt nie jest mu równy.
Tak, tylko
ale
że on nie
rzeczy,
jest też nieomylny. Nie? To jest bardzo fajne, że te jego sprawy, te jego śledztwa, one trwają, tam są różne rzeczy. On oczywiście, wiadomo, że to jest taki detektyw, który jest opanowany, twardy. I...
Znaczy on jest trochę jak Dr. House. On jest takim detektywem, jak Dr. House był lekarzem. Czyli to jest gość, który zawsze, wiesz, dodłubie się do tego.
No w końcu się
dodłubie, nie? Natomiast to, co mi się w tym serialu bardzo podobało i to właściwie od pierwszego odcinka mnie chwyciło za moją uwagę, chwyciło za uwagę właściwie, to, że tutaj nie mamy policjantów i serialu detektywistycznego w stylu, nie wiem, Miami Vice, czy serialu detektywistycznego, czy tam w serialu kryminalnego w stylu właśnie wspomnianego przez ciebie wcześniej, o mój Boże, pan z kijem baseballowym w bagażniku.
Co?
No, człowiek od problemów w Hollywood.
Ach, oczywiście, Ray Donovan.
Ray Donovan, czyli nie mamy serialu, który te wątki niektóre są podkręcone na 500% albo na 600%, a mamy serial, który jest bardzo mocno realny, to jest chyba dobre słowo, bo w pierwszym odcinku Bosch używa broni, już nie pamiętam, czy zabijając kogoś, czy chyba zabijając podejrzanego i tak naprawdę natychmiast przez to ma postępowanie dyscyplinarne, jest prowadzona przeciwko niemu sprawa sądowa,
tak, tak.
Miasto się z nim ściga i tak dalej, czyli nie mamy tego gliniarza, który niczym Bruce Willis samodzielnie rozwiązuje wszystko, zabija 40 typów, najemników i w ogóle jest ten, nie, mamy, jeżeli w tym serialu policjanci używają broni, to zazwyczaj będą mieli tego jakieś konsekwencje prawne.
No, potem się troszeczkę to rozkręca w późniejszych sezonach, jak on tam...
Ale dalej jest tak, że jak dochodzi do jakiejś strzelaniny, to i tak zawsze jest to, to nie jest Ray Donovan, który pojedynkuje się w dwie osoby z całą mafią.
No
nie?
Tak, masz rację, oczywiście. I tam też jest fajne w ogóle to pokazanie pracy policji właśnie od strony tej papierkowej, od tych wszystkich rzeczy, na przykład chociażby warunków pracy, czy jak to się mówi, relacji zawodowych, chociażby problem tego, że wszyscy wiedzą, że szefowa jest lesbijką i teraz jedna z jej pracownic czuje się troszeczkę przez nią nagabywana i czy to jest rzeczywiście jakieś, jak to się mówi, molestowanie w pracy, czy to jest tylko nieporozumienie, albo ktoś dostaje awans, ale dostaje go w taki czy inny sposób, co wpływa na współpracowników, żeby on potem jakby do łask powrócił, to musi się wykazać. Jest dużo takich wątków, chociażby późniejszy odcinki, jeden z ostatnich sezonów, jeśli nie ostatni, gdzie para starszych policjantów, którzy są detektywami od zawsze i w ogóle jeszcze byli w Wietnamie, Crate and Barrel, bardzo zresztą też fajne postaci poboczne, mają malutki wypadek samochodowy podczas jazdy na miejsce zdarzenia i ten malutki wypadek powoduje, że zaczyna się być toczona w biurze dyskusja, czy oni nie powinni już przypadkiem przejść na emeryturę. I tam jest tyle właśnie takich fajnych, małych smaczków, relacji i takich pobocznych wydarzeń, które się dzieją w trakcie każdego sezonu, że tak jak mówisz, to jest bardziej takie realistyczne, bardziej przyziemne. To tempo też akcji, tempo rozwoju wydarzeń jest takie powolniejsze.
No tam jest bardzo ładnie rozegrany wątek relacji Boscha z jego córką,
tak,
który też jest właśnie taki nietypowo serialowy. To nie jest tak na zasadzie, gdzie jak to zazwyczaj jest, że wiesz, mamy relację rodzinną taką bardzo prostą. Tutaj to wszystko jest dużo bardziej też, przecież żona Boscha była żona właściwie. I też to, o czym warto powiedzieć, to, że żaden z tych wątków nie jest wybijający się na prowadzenie. To znaczy, mamy zawsze jakąś sprawę, która jest jakąś grubszą sprawą na przestrzeni jednego sezonu, ale tak naprawdę to śledztwo trwa zazwyczaj dosyć nieśpiesznie, tu się dowiemy jakichś nowych faktów, tu czegoś tam, a w międzyczasie te wszystkie inne wątki, a to walka o władzę w mieście, a to właśnie jakieś perypetie przyjaciela Boscha, znaczy partnera bardziej niż przyjaciela, a to na przykład jakiś wątek, który wraca z innego sezonu, związany z zaginioną córką, czy wątek tego morderstwa, które spotkało matkę Boscha, no bardzo ładnie to wszystko się miesza i w takim właśnie swoim nieśpiesznym tempem nas wciąga w ten serial przez sezon po sezonie. W ogóle sezonów chyba 7 było, 6? Dużo.
6 chyba było sezonów. 6, no. No i tam kolejne się szykują. No wiesz, książek jest 22, a te sezony są dosyć mocno powiązane z tymi książkami, bazując na nich, często opowiadając te same historie, więc jeżeli ten serial dalej się będzie podobał, to jest szansa, że jeszcze kilka kolejnych sezonów dostaniemy. No ja na to liczę, bo to raz na rok wrócić do Boscha i zobaczyć kolejną sprawę, to jest zawsze fajna sprawa, chociaż powiem ci szczerze, że im dalej w las, to jakby ta ekscytacja jest już troszeczkę mniejsza, ale no wiadomo, co za dużo, to i świnia nie zje, jak to się mówi popularnie. No dzisiaj jakie piękne przysłowia lecą. Ocet słodki, świnia nie zje, w ogóle słuchacze notują. No, ale sprawdzam tego Boscha, nie mogę go znaleźć na Amazonie raptem, nie wiem. A, Bosch jest, okej. Okay. Sezonów jest 6 w tej chwili, faktycznie. Kolejny jest w drodze. No, zobaczymy, jak to pójdzie dalej, ale jeżeli macie ochotę na takie kino policyjne, to myślę, że obaj polecamy.
Tak, zdecydowanie polecamy.
No i teraz już na zakończenie tylko ciekawostka, że Tytus Welliver, czyli ten pan, który wciela się w Boscha, jest kolekcjonerem i zbiera figurki i gadżety, a ponieważ jako aktor z Hollywood trochę tych pieniędzy tam sobie zarabia, to ma też te pieniądze, żeby je wydawać na figurki i nie zbiera byle gówna, tylko jak zobaczycie jego kolekcję, a możecie obejrzeć chociażby na YouTubie sobie wywiady z nim, jak on pokazuje swoje kolekcje, jest wielkim fanem Star Wars chociażby i ma masę figurek i różnych statków, niestateczków ze Star Wars i on też takie porządne modele, całkiem spore kupuje i fajne hobby oczywiście, wszyscy je dobrze znamy, część z nas też zbiera, chociaż takiej kolekcji jak pan Welliver to chyba żaden z nas nie ma, ale warto sobie zajrzeć na YouTube'a i...
Tyle pieniędzy, co pan Boszta.
No właśnie, tyle pieniędzy, co pan aktor, to też raczej nie mamy. No, ale ciekawostka taka, że taki facet całkiem sympatyczny i bardzo, bardzo lubi pokazywać i rozmawiać o tym swoim hobby, więc możecie sobie go gdzieś tam na YouTubie wyszukać.
W ogóle z ciekawostek takich tam związanych z serialem, to na IMDb jest cała masa, które są takie zabawne, jak na przykład to, że w serialu właśnie partner Boscha ma lekką obsesję na punkcie swojego wyglądu, znaczy on zawsze lubi mieć już markowe ciuchy i tam często jak coś się dzieje w trakcie serialu złego, nie wiem, na przykład coś mu ochlapie krwią marynarkę albo buty, to jest strasznie przyjęty tym, że ma zniszczone buty za, nie wiem, $600, a w rzeczywistości ten facet ma swoją linię odzieżową. Taka na przykład ciekawostka.
Z tych lepszych ciekawostek. To co? Zawijamy?
Do brzegu, tak. Do brzegu. Tak. Chcieliśmy się zmieścić w godzinie, prawie nam się udało idealnie. Troszeczkę nawet jeszcze możemy pogadać przez 5 minut, czy tam 10, żeby wiesz, dać komuś, jak to się mówi... No jak to się
full mówi? Experience, 1 hour, $50.
No, $50 to chyba za mało za 1 hour, tak się coś wydaje.
Nie wiem, ale a propos $50 i 1 hour, to przed właśnie pokazem Tenet miałem wątpliwą przyjemność obejrzeć zwiastun nowego filmu Papryka Wegi i o ile strasznie go szanuję za pierwszego Pitbulla, którego uwielbiam i uważam do dziś, że zarówno film, jak i wersja rozszerzona w postaci serialu, to było coś wyjątkowego jak na polskie kino i polską telewizję i zawsze będę kochał tego Pitbulla pierwszego, to niestety im dalej w las, tym gorzej jest z tymi dziełami pana Papryka, ale ponieważ on zarabia tyle na tych filmach, że się wozi po mieście Ferrari czy tam innym Lambo, to nikogo nie powinno dziwić, że on te filmy dalej kręci. Natomiast wielka szkoda, że on poszedł dalej w ten nurt taki dresiarsko-wieśniacki, robienia tych takich historii, które mają być drastyczne, głośne, tam musi być dużo brutalności, dużo przekleństw, jak to w polskim filmie, dużo seksu, ale to wszystko jest takie ordynarne i takie niesmaczne i wręcz już nudne. I obejrzałem ten nowy zwiastun nowego filmu, nawet nie pamiętam, jak ten film ma się nazywać, bo natychmiast wymazałem to z głowy, ale to jest historia policjanta, który wykorzystał to, że był policjantem, żeby pokonać konkurencję prowadzących burdeli i samemu otworzyć jakiś burdel właśnie $50 for an hour i tam chciał na tym majątek zbić. No i oczywiście jest jakaś pani policjant, czy komisarz, czy kim ona tam jest, która go śledzi i chce go złapać. Są inne gangi, które mają konkurencyjne domy publiczne, no i jest ten pan policjant, taki nasz polski bandzior. Połowa w ogóle aktorów już w zwiastunie gra fatalnie, zwłaszcza główny bohater. To wszystko jest takie nijakie, takie wręcz karykaturalne, to jest dla mnie karykaturalne. No i tak obejrzałem ten zwiastun i powiedziałem, No nie, już od dawna. Ostatnim filmem Wegi, który widziałem, to był chyba Botox. I tam...
A wiesz, co jest najsmutniejsze?
No, że znowu zarobi kupę kasy, znowu ludzie pójdą na to gówno. I wiesz, i potem wychodzę z kina i jest plakat wisi tego filmu i ten główny bohater siedzi na takim wieśniackim tronie wielkim, a przy nim stoją dwie półnagie kobiety w bieliźnie. Jedna tam chyba przodem, druga wypina tyłek, coś. I on oczywiście ma pistolet albo kasę w ręku. I to jest taki typowy dresiarski obrazek, wiesz, historyjki dla kurwa naprawdę nie wiem kogo, bo ja nie chcę obrażać teraz nikogo, ja wiem, że to może się podobać, że to może być jakaś forma, tak jak nie wiem, ktoś lubi oglądać slashery z lat 80., a ktoś inny lubi oglądać, nie wiem, kurczę, kino nowej przygody, coś tam, chociaż akurat kina nowej przygody to nie będę obrażał. No i
bo go nie ma.
Ten mod dzisiaj to już go w ogóle nie ma, ono nie istnieje dzisiaj niestety, ale no chodzi mi o to, że dobra, każdemu jego porno, może ktoś lubi oglądać czarno-białe filmy o zombie, no, albo jakiś Blaxploitation z lat 60. i 70., gdzie dużo z tych filmów było kiczowate, no ale poziom kiczu i po prostu braku jakiegokolwiek smaku w tych filmach u Wegi już mnie przerasta, no i kurczę, to jest kolejny taki sam film ordynarny, połowa tych aktorów jest taka sama jak w poprzednich filmach, co zresztą w polskim kinie w ogóle jest niestety standardem. I kurwa, no nie, dajcie spokój, niech on zrobi sobie przerwę, niech on sobie zrobi potem jakiś film, który będzie zupełnie innym, który on może, nie wiem, może on kiedyś chciał zrobić historię tego, jakby małym chłopcem miał swojego ulubionego psa, z którym poszedł na spacer do lasu i ten film dostanie Oscara, wiesz co chodzi, no niech on zrobi przerwę, bo ja wiem, że pieniądze są fajne.
Wiemy, że tego nie zrobi.
Ale kurwa mać.
Wiemy, że będzie kręcił kolejne tego typu filmy, bo tak to się kręci.
No niestety to jest, kurczę.
Tak samo jak, wiesz, jak Zenek, który też zarabia miliony.
No właśnie, jaki kurczę kraj, taki Sinatra, nie?
Ładne, trafne, życiowe, tak jest, faktycznie. W ogóle tak sobie dzisiaj myślałem, że albo nie, to zostawimy na rozgrywkę.
Okej. Tak, to teraz już zrobił zajawkę ludziom. Za tydzień od momentu premiery tego odcinka dokładki będziecie mogli usłyszeć nową rozgrywkę, na której Kuldan powie to, co chciał powiedzieć, a w międzyczasie
tak
pomiędzy dokładką...
1 września, wyjątkowa data.
Tak jest, pomiędzy dokładką, a pomiędzy rozgrywką w totalnym w ogóle zwrocie akcji i zabawie z czasem, o której wspomniał już dzisiaj Kuldan, pojawia się kolejny odcinek Grubych Rozmów, który chcecie koniecznie przesłuchać.
Boom.
Tak jest. No i tym oto... Czym, kurczę?
Optymistycznym?
Nie, tym nie oto... Wiem. Tym nie oto takim, kurczę, nie, brakuje mi teraz słowa... zwiastunem nowych grubych rozmów, teaserem nowych grubych rozmów, tą zajawką. Żegnamy się z wami serdecznie. Dzisiaj byłem to ja, czyli Grzegorz Wojewoda Presperes oraz mój przyjaciel Piotr Kuldanek, czyli Kuldan.
To ja.
I mam nadzieję, że część rzeczy, chociaż które dzisiaj wam polecaliśmy, sprawdzicie. I do następnego razu.
Koniecznie. I ja jeszcze chciałem wam powiedzieć, że jeżeli martwicie się, że jest krótko, to pomyślcie sobie, że mógł to być po prostu smutny piątek. A tak, jest piątek, chociaż z małą dokładeczką.
No właśnie, a dokładka ma to do siebie, że jest takim dodatkiem. Dokładeczką taką.
Jest, wiesz, jak jest
taką dodatkową porcyjką.
Jak wpierdalałeś się już obiadem, to potem jeszcze masz ochotę na małą dokładkę.
Tak jak na święta, ale się nawpierdalałem, zjem jeszcze.
Ale tak jest, ewentualnie jak w Monty Python i Sens Życia, czyli cienka jak opłatek, miętowa pastylka.
Tak, I need a bucket. Nie, how do you feel, sir? Better bring you the bucket, I'm gonna throw up. No więc właśnie. Cześć wam.
Trzymajcie się.
Pa,
cześć.